Lekcja czwarta. 24 lipca. Cena odpoczynku. Sobota. Po południu. 17 lipca. Tekst pamięciowy. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Księga Psalmów 51, 12. Wielu ludzi rozpaczliwie poszukuje spokoju i wyciszenia. Są gotowi za nie dobrze zapłacić. W wielu miastach wynajmuje się pokoje wolne od internetu. Reguły postępowania są w nich proste, żadnego hałasu i żadnych gości. Ludzie są gotowi dobrze zapłacić, by móc posiedzieć, czy zdrzemnąć się, w ciszy. Na lotniskach wynajmuje się kapsuły do spania, zwane jednoosobowymi kryjówkami wypoczynkowymi, i słuchawki zmniejszające hałas. Obecnie sprzedaje się nawet kaptury i osłony, które można nałożyć na głowę i tors, by przez chwilę odpocząć w pracy. Prawdziwy odpoczynek także ma swoją cenę. Choć doradcy i środki masowego przekazu wmawiają nam, że sami decydujemy o naszym przeznaczeniu, a odpoczynek to jedynie sprawa wyboru i planowania, to jednak jeśli rozważymy to uczciwie, uświadomimy sobie naszą niezdolność do osiągnięcia prawdziwego odpoczynku serca. Augustyn, żyjący w latach 354-430, chrześcijański teolog, trafnie podsumował to w swojej książce Wyznania. Gdy rozważał łaskę Boga, stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. W tym tygodniu przyjrzymy się krótko życiu pewnego człowieka, o którym Bóg powiedział, iż jest mężem według jego serca. Dowiemy się, jak odkrył on cenę prawdziwego Bożego odpoczynku. Niedziela 18 lipca. Zmęczony i znużony. W ciepłe wiosenne popołudnie niespokojny król Dawid przechadzał się po tarasie swojego pałacu. Powinien był dowodzić swoim wojskiem znajdującym się po drugiej stronie Jordanu. Powinien był teraz stać na czele ludu Bożego, by pokonać Ammonitów i wreszcie zaprowadzić pokój w swoim królestwie. To, że Dawid nie był tam, gdzie być powinien, otworzyło drzwi pokusom. Przeczytaj w druga księga Samuela 11:1-5 dalszy ciąg tej historii. Co się stało i jakiego wielkiego grzechu dopuścił się Dawid? Druga księga Samuela 11:1-6. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Ammonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz. Przyślij do mnie Uriasza Chetejczyka. I Joab przysłał Uriasza do Dawida. Z tarasu swojego królewskiego domu Dawid ujrzał kąpiącą się kobietę wielkiej urody. Tego popołudnia jego grzeszne skłonności wzięły górę. Dawid przespał się z Batrzebą, żoną jednego z wiernych mu dowódców wojskowych. Podobnie jak to było z królami w starożytności, także Dawid sprawował nieograniczoną władzę. Wydawało mu się, że jako król nie musi przestrzegać zasad obowiązujących jego poddanych. Bolesna historia rodziny Dawida uświadamia nam, że nawet król nie stoi ponad prawem Bożym. Prawo Boże służy naszej ochronie, będąc zabezpieczeniem przed złem. Każdy, także król, kto przekracza granice prawa Bożego, odczuje skutki tego przestępstwa we wszystkich obszarach swojego życia. Dawid sądził, że jego namiętna przygoda ujdzie mu bezkarnie, ale okazało się, że Batrzeba poczęła, a jej mąż był daleko, na wojnie. W jaki sposób Dawid usiłował ukryć swój grzech? Przeczytaj druga księga Samuela 11:6-27. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz, przyślij do mnie Uriasza Chetejczyka. I Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jaki przebieg ma wojna. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Jakoś żyw i jak żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię. Rzekł więc Dawid do Uriasza, zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jerozolimie przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego, i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swojego pana. Lecz do swojego domu nie poszedł. Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał tak, postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięcsza, a potem odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. A gdy Joab oblegał miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najdzielniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta i wszczęli walkę z Joabem, poległo kilku z jego ludzi, z wojowników Dawida, zginął też Uriasz Hetejczyk. Wtedy Joab wysłał posłańca i kazał Dawida powiadomić o całym przebiegu bitwy, i dał posłańcowi takie polecenie, gdy złożysz królowi sprawozdanie o całym przebiegu bitwy i wzbierze wtedy w królu gniew, i powie do ciebie, dlaczego podeszliście tak blisko do miasta, aby stoczyć bitwę? Czy nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Któż to zabił Abimelecha, syna Jerubboszeta? Czy nie kobieta, która zrzuciła na niego górny kamień młyński z muru, i on zginął w Tebes? Dlaczego podeszliście tak blisko muru? Wtedy powiedz, także Uriasz Hetejczyk, twój wojownik, zginął. Posłaniec poszedł, a gdy przybył do Dawida, doniósł mu o wszystkim, z czym wysłał go Joab. I powiedział posłaniec do Dawida, mężowie ci mieli zrazu nad nami przewagę i wyszli naprzeciw nas w głąb pola. Lecz potem my odepchnęliśmy ich aż ku wejściu do bramy. Wtedy jednak łucznicy zaczęli strzelać do twoich wojowników z muru i niektórzy z wojowników króla zginęli. Zginął także twój wojownik Uriasz. Dawid rzekł do posłańca, tak powiesz Joabowi, nie martw się tą sprawą, gdyż miecz pożera raz tego, raz innego. Wzmóż twoje natarcie na miasto i zbóż je. W ten sposób dodawaj mu otuchy. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała swego męża. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu. I została jego żoną, i urodziła mu syna. Lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się panu. Tajny plan Dawida, by skłonić Uriasza do udania się do domu, spełzł na niczym. Uriasz był człowiekiem szlachetnym i wiernym zasadom, więc odpowiedział Dawidowi w sposób, który zawierał ukrytą naganę dla króla, skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach, mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną. Druga księga Samuela 11:11. Ostatecznie Dawid uciekł się do morderstwa popełnionego cudzymi rękami, by zatuszować swój grzech. Trudno to pojąć, jak Dawid, który tak dużo otrzymał od Boga, mógł upaść tak nisko. Kimkolwiek jesteśmy, jakie ostrzeżenie powinniśmy wynieść z tej smutnej biblijnej historii? Poniedziałek 19 lipca. Pobudka. W tym najciemniejszym okresie życia Dawida pojawiła się dobra nowina, Bóg posłał swojego proroka. Natan i Dawid dobrze się znali. Wcześniej Natan doradzał Dawidowi w sprawie planów budowy świątyni. Zobacz 7 rozdział 2 Księgi Samuela. Teraz prorok przyszedł do króla z innym zadaniem. Jak myślisz, dlaczego Natan opowiedział przypowieść, zamiast nazwać grzech Dawida po imieniu i wprost go upokorzyć? Przeczytaj 2 Księgi Samuela 12:1-14. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział: w pewnym mieście było 2 mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w 4 na słup, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono, dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze na to. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, i jego zaś zabiłeś mieczem Ammonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Natan wiedział, co powiedzieć, i powiedział to w sposób zrozumiały dla Dawida. Opowiedział więc przypowieść, która poruszyła Dawida, byłego pasterza. Wiedział, że w głębi serca Dawid ma silne poczucie sprawiedliwości i uczciwości. W pewnym sensie Natan zastawił pułapkę, a Dawid wpadł w nią, zanim zdał sobie z tego sprawę. Gdy Dawid nieświadomie wydał wyrok śmierci na samego siebie, Natan powiedział mu: ty jesteś tym mężem, 2 Księgi Samuela 12:7. Można to było powiedzieć na różne sposoby. Można to było wykrzyczeć, można to było powiedzieć, wskazując kogoś palcem, ale można to było wyrazić także, okazując troskę i przyjaźń. Słowa Natana były zaprawione łaską. W tamtej chwili Dawid zapewne odczuł ból, jaki odczuwa Bóg, gdy jedno z jego dzieci świadomie łamie jego wolę. Coś otworzyło się w umyśle Dawida. Poczuł, jak coś pękło w jego sercu. Dlaczego Dawid zareagował słowami: zgrzeszyłem wobec Pana, 2 Księgi Samuela 12:13, zamiast: zgrzeszyłem przeciw Batrzebie, czy jestem mordercą, zobacz Księga Psalmów 51:6. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Dawid zrozumiał, że grzech, który czyni serce niespokojnym, jest przede wszystkim zniewagą Boga, Stwórcy i Odkupiciela. Grzesząc, ranimy siebie i wpływamy źle na innych. Sprowadzamy hańbę na naszą rodzinę i Kościół. Jednak ostatecznie ranimy Boga, po raz kolejny zadając mu ból. Nagana proroka poruszyła sercem Dawida, obudziło się w nim sumienie, przestępstwo ukazało się w całej swej potworności. Jego dusza skłoniła się w skrusze przed Bogiem. Drżącymi wargami powiedział: zgrzeszyłem wobec Pana. Wszelkie zło wyrządzane innym wraca się od skrzywdzonego do Boga. Dawid dopuścił się potwornego grzechu zarówno wobec Uriasza, jak i Batrzeby, i teraz dotkliwie to odczuł, ale nieskończenie większy był jego grzech przeciwko Bogu. Wtorek 20 lipca. Przebaczone i zapomniane. Po tym, jak Dawid bezwiednie wydał wyrok na samego siebie, Natan uświadomił mu potworność jego grzechu. Serce Dawida zostało skruszone i wyznał swój grzech. Prorok Natan natychmiast go zapewnił: Pan również odpuścił twój grzech. Dawid otrzymał pewność przebaczenia. Nie musiał czekać na nie. Nie musiał udowodnić, że jego skrucha jest szczera, by doczekać się przebaczenia. Jednak Natan, który wcześniej zapowiedział skutki grzechu Dawida w II Księga Samuela 12:10-12, dodał teraz, że dziecko, które urodzi Batrzeba, umrze. Co to znaczy, że Bóg odpuścił grzech Dawida? Czy po prostu wymazał zapis? Czy znaczyło to, że wszyscy nagle zapomną o tym grzechu? Zastanawiając się nad odpowiedzią na te pytania, przeczytaj II Księga Samuela 12:10-23. Teraz już nie odstąpi miecz od twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie, na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu, i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Potem Natan poszedł do swojego domu. Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, i ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Gdy zaś przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożył z nimi posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje, myśleli bowiem: jeżeli oto, póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje? Gotów jeszcze zrobić sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepcą między sobą, domyślił się więc, że dziecię nie żyje. I zapytał Dawid swoich sług: czy dziecię zmarło? A oni odpowiedzieli: zmarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. Wtedy rzekli do niego jego słudzy: co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. A on odpowiedział: dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem sobie: kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło, teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim, a nie ono powróci do mnie. Dawid zapewne także zastanawiał się nad tym, widząc, jak wokół niego zdarzają się kolejne nieszczęścia, śmierć jego dziecka, rozpad jego rodziny, w tym tragiczne wydarzenia spowodowane przez Amnona i Absaloma, czy zagrożenie jego własnego życia. A jednak mimo skutków jego grzechu, który dotknął niewinnych ludzi takich jak Uriasz oraz dziecko Dawida i Batrzeby, Dawid zaczął także rozumieć łaskę Bożą, dzięki której możliwe jest przebaczenie i ostateczne usunięcie skutków grzechu. W łasce Bożej znalazł też odpoczynek dla swojego udręczonego sumienia. Czego potrzebował Dawid i za czym tęsknił? Przeczytaj Księga Psalmów 51:3-8. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. W 51 rozdziale Księgi Psalmów Dawid otworzył swoje serce i wyznał swoje grzechy. Jego wołanie o miłosierdzie zwrócone jest ku niezawodnej Bożej miłości i litości. Dawid pragnął nie tylko przebaczenia, ale także odrodzenia. Gdy rozważamy cenę odpoczynku danego nam w Jezusie, musimy uznać, że potrzebujemy pomocy. Jako grzesznicy potrzebujemy Zbawiciela. Uznając swoje grzechy, musimy wołać do jedynego, który może nas obmyć, oczyścić i odnowić. Gdy to czynimy, nabieramy odwagi, wiedząc, że nawet cudzołożnik, oszust i morderca, ktoś, kto celowo złamał co najmniej 5 z 10 przykazań, otrzymał obietnicę Bożego przebaczenia, gdy zrozumiał, że potrzebuje pomocy, i wołał o nią. Jak świadomość tego, że Bóg przebaczył Dawidowi jego zbrodnie, pomaga ci uwierzyć, że i dla ciebie jest nadzieja. Środa, 21 lipca. Coś nowego. Gdy Dawid wyznał swój grzech, nie usiłując go usprawiedliwić ani wybielić, zwrócił się z pewną prośbą do Boga. O co poprosił? Przeczytaj Księga Psalmów 51:9-14. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Nawiązanie przez Dawida do pokropienia hyzopem odnosi się do słownictwa znanego każdemu Izraelicie, który kiedykolwiek odwiedził świątynię. Dawid nawiązuje do obrzędowego oczyszczenia opisanego w prawie mojżeszowym, wyrażając w ten sposób uznanie dla mocy ofiary, która w przyszłości zostanie złożona dla zgładzenia grzechów świata. Dawid prosi także o radość i wesele. Czy taka prośba nie brzmi nieco zuchwale w kontekście potworności jego grzechu? Być może następujące słowa pomogą nam lepiej zrozumieć to, o co poprosił Dawid: upewnij mnie o przebaczeniu, abym znowu wszedł do świątyni, gdzie usłyszę radość i wesele tych, którzy oddają ci cześć. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, ukryli się przed Bogiem, zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 3:8. Dlaczego prośba Dawida po tym, jak zgrzeszył, tak bardzo różniła się od postawy naszych prarodziców? Przeczytaj, pierwsza Księga Mojżeszowa 3:8. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Księga Psalmów 51:13-14. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Dawid nie chciał utracić bezpiecznego życia w obecności Boga. Uświadomił sobie, że bez Ducha Świętego jest bezsilny. Zrozumiał, że tak jak łatwo dopuścił się grzechu z Batrzebą, tak samo łatwo może znowu popaść w inny grzech. Jego pewność siebie została starta w proch. Dawid zrozumiał, że przeszłe zwycięstwa nie będą jego dokonaniem. Mógł je otrzymać wyłącznie od Boga pod warunkiem zupełnego polegania na Nim. Zwycięskie chrześcijańskie życie nie jest naszym dziełem, jest nam dane przez Jezusa. Wiedząc to, mamy pragnąć Jego obecności i Jego ducha oraz radości z Jego zbawienia. Musimy uznać naszą potrzebę odnowy i odrodzenia. Potrzebujemy Jego odpoczynku, Bożego dzieła odrodzenia. Odpoczynek stworzenia jest ściśle powiązany z przebaczeniem. Słynny werset: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Księga Psalmów 51:10 zawiera słownictwo nawiązujące do stworzenia. W Starym Testamencie tylko Bóg mógł stwarzać, hebrajskie bara, a ten, kto doznał odtworzenia, mógł doświadczyć także i odpoczynku. jeśli nie doświadczyłeś radości i wesela wynikającego z wyzwolenia od poczucia winy, co cię od tego powstrzymuje? Jeśli powstrzymuje cię poczucie winy, jak historia Dawida może pomóc ci zrobić krok naprzód? Czwartek, 22 lipca. Odbijanie Bożego światła. Chyba najbardziej naturalnym naszym dążeniem po upokarzających upadkach i doświadczeniu przebaczenia jest usiłowanie wyparcia całego zdarzenia z pamięci. Wspomnienie o upadku może być bolesne. Co Dawid pragnął uczynić ze swoim bolesnym doświadczeniem? Przeczytaj Księga Psalmów 51:15-21. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi i przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Gdy cenna misa czy wazon upadają i tłuką się, zazwyczaj wzdychamy ciężko i wyrzucamy bezużyteczne kawałki. W Japonii istnieje tradycyjna sztuka zwana kintsugi, złote łączenie, polegająca na sklejaniu potłuczonej ceramiki. Cenne metale, takie jak złoto i srebro, są używane do łączenia kawałków potłuczonego naczynia, co czyni je piękniejszym i wartościowszym. Za każdym razem, gdy Bóg przebacza nam nasze grzechy i odnawia nas, coś się w nas zmienia. Cenne Boże przebaczenie skleja nasze pęknięcia, a wówczas kierują one uwagę na Jego łaskę. Stajemy się głośnikami, przez które Bóg przemawia. Język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Księga Psalmów 51:16. Nie usiłujemy sami się naprawić czy zmienić na lepsze, nawet stopniowo. Nasz złamany duch i skruszone serce wystarczą, by uwielbić Boga, a jednocześnie stają się światłem dla otaczającego nas świata. Nasze doświadczenie przebaczenia przyciąga innych ludzi, którzy także go potrzebują. Jak 51 rozdział Księgi Psalmów wiąże się z 1 list Jana 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 list Jana 1:9 jest niejako podsumowaniem 51 rozdziału Księgi Psalmów. Podobnie jak Dawid nauczył się, że sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz. Boże, Księga Psalmów 51:19, tak i apostoł Jan zapewnia nas, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 1 list Jana 1:9. Możemy trzymać Boga za Jego słowo. Oczywiście Dawid nie był w stanie naprawić szkód spowodowanych swoim grzechem ani odwrócić złego wpływu, jaki wywarł na swoją rodzinę. Poniósł skutki swoich decyzji i czynów. A jednak wiedział, że Bóg mu przebaczył. Wiedział, że musi ufać przez wiarę, iż pewnego dnia prawdziwy Baranek Boży przyjdzie i weźmie na siebie karę za jego grzechy. Jak możesz się nauczyć przyjmować obietnicę zawartą w 1 list Jana 1:9? Jak powinieneś się czuć, wiedząc, że obietnica ta jest przeznaczona także dla ciebie? Piątek, 23 lipca. Do dalszego studium. Skrucha Dawida była szczera i głęboka. Nie usiłował usprawiedliwić swej zbrodni. Jego modlitwą nie kierowało pragnienie uniknięcia zapowiedzianego wyroku. Dawid ujrzał skażenie swej duszy i brzydził się swym grzechem. Modlił się nie tylko o przebaczenie, ale i o czystość serca. W obietnicach Bożych dla skruszonych grzeszników widział dowód Bożego przebaczenia i akceptacji. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz. Boże, Księga Psalmów 51:19-20. Choć Dawid upadł, Pan go podniósł. Dawid Upokorzył się i wyznał swój grzech, podczas gdy Saul odrzucał upomnienia i zatwardzał swoje serce, nie okazując skruchy. Ten fragment życia Dawida jest jedną z danych nam najbardziej przekonujących ilustracji zmagań i pokus grożących ludzkości oraz prawdziwej skruchy. Przez wszystkie wieki tysiące dzieci bożych, które były oszustwem przywiedzione do grzechu, przypominały sobie szczerą pokutę i wyznanie Dawida. Wówczas i one nabierały odwagi, by okazać skruchę i znów kroczyć drogą przykazań bożych. Każdy, kto ukorzy swą duszę w wyznaniu win i skrusze, jak to uczynił Dawid, może być pewny, że jest dla niego nadzieja. Bóg nigdy nie odrzuci ani jednej naprawdę żałującej za grzechy duszy. Pytania do dyskusji. 1. Jak możemy znaleźć równowagę między uznaniem naszej przyrodzonej grzeszności i potrzeby przebaczenia a życiem godnym dzieci Króla Wszechświata, które otrzymały przebaczenie? 2. Dlaczego wszelki grzech jest ostatecznie grzechem przeciwko Bogu? Co to znaczy zgrzeszyć przeciwko Bogu? 3. Co możemy powiedzieć komuś, kto nie wierzy w Boga i nie może zrozumieć, dlaczego cierpią niewinni, jak Uriasz czy nowonarodzone dziecko Dawida i Batrzeby? Jak możemy wyjaśnić miłość i sprawiedliwość Boga w takich sytuacjach? Jak kontekst wielkiego boju pomaga zrozumieć takie sytuacje? 4. Dlaczego w Biblii aż dwa całe rozdziały zostały poświęcone smutnej historii Dawida i Batrzeby? Czemu służy utrwalenie tej historii na kartach Pisma Świętego? 5. Zastanów się nad tym, że grzech odłącza nas od Boga, jak czytamy o tym w PS 51:13-14. Jakie jest Twoje doświadczenie w tej sprawie? Jakie odczucia towarzyszyły temu doświadczeniu? Jak wyjaśniłbyś komuś, czym jest to odłączenie i dlaczego jest tak trudne do zniesienia? Dlaczego obietnica łaski jest jedynym ratunkiem dla nas?